studio mamy naszego gościa, pan Jakub Stasiak, dziennikarz, publicysta, który jeździ z pomocą humanitarną na Ukrainę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Bardzo miło nam gościć na żywo w studio. No właśnie, ale dzisiaj już w Polsce, a jeszcze kilka dni temu na Ukrainie. Podróż po raz kolejny bardzo niebezpieczna, bo do miejsc, które są bardzo mocno cały czas atakowane przez wojska rosyjskie, między innymi Siewierzk, Bachmut czy Dnipr.
Tak, jeżeli chodzi o tą ostatnią miejscowość, ona akurat jest relatywnie bezpieczna. Pobrzmiewają tam alarmy, natomiast jest to parę godzin od tych punktów zapalnych, parę godzin drogi. Natomiast tak, co do zasady, te trasy w Donbasie są bardzo różne i generalnie ostrzały mogą się przydarzyć właściwie wszędzie.
No właśnie, pytanie, może nie będziemy zdradzać tutaj żadnych tajników, ale jak przygotowanie do takiej podróży, czy to jest tak, że państwo kontaktują się na przykład z wojskiem ukraińskim, wybieracie tak trasy, pewno, żeby one były jak najbezpieczniejsze, ale czy to jest tak, że to jest współpraca z ludźmi, którzy na Ukrainie mają większą wiedzę na temat tego, co dzieje się na froncie? Jakby mógł pan kilka słów opowiedzieć o specyfice też niesienia takiej pomocy w bardzo trudnych warunkach?
Właśnie do pewnego stopnia jest to, mam wrażenie, działanie spontaniczne. Mam na myśli to, że nawet jeżeli słyszymy o tym, że w jakiejś miejscowości, na jakiejś trasie dochodzi do intensywnych ostrzałów, weryfikujemy to dopiero będąc niemalże na miejscu. Mówiąc niemal, mam na myśli blokposty, czyli takie posterunki policyjno-wojskowe, na których dowiadujemy się od żołnierzy, czy faktycznie w tym danym momencie gra jest warta świeczki. Jako przykład mogę tutaj przywołać sytuację z Lisyczańskiem, gdzie żeby dotrzeć właśnie do tej miejscowości, trzeba pokonać drogę, na której właściwie każdego dnia spadają rakiety i to w liczbie budzącej grozę. I przed każdą taką wyprawą trzeba po prostu zadać sobie pytanie, czy pomoc, którą się niesie, jest na tyle kompleksowa, na tyle potrzebna, by ryzykować. I w tym przypadku, jeżeli mowa chociażby o ewakuacjach, to wychodzę z założenia, że to ryzyko zawsze jest warte powzięcia. I tak to mniej więcej wygląda, więc współpraca z wojskiem odbywa się, myślę, dwutorowo. Z jednej strony właśnie żołnierze dają nam wskazówki, jak się zachowywać w danym regionie, a z drugiej na miejscu właśnie informują odnośnie tego, czy faktycznie realnym jest wjechanie do danego punktu zapalnego. Bo z tym bywa różnie.
A proszę przypomnieć słuchaczom Radia Wnet, kiedy odbył pan pierwszą taką trasę pomocową na Ukrainę?
Jeżeli chodzi o Donbas, myślę, że około 2 miesięcy temu. Od tamtej pory udało nam się zorganizować kilka konwojów. Co do zasady wygląda to tak, że wwozimy w naszych autach pomoc humanitarną w postaci jedzenia, środków higienicznych, wody. A kiedy robi się w tych autach miejsce, wywozimy w nich ludzi. Więc tak to mniej więcej od blisko 2 miesięcy trwa.
No właśnie, i te 2 miesiące to można powiedzieć, że już bardzo długi okres, tym bardziej, że ta sytuacja, ten konflikt bardzo mocno eskaluje. Można powiedzieć, że on staje się coraz bardziej krwawy. No jest tak, że w jakichś miejscach, kiedy myślimy sobie o Kijowie, no to jest pewno teraz spokojniejsza sytuacja, ale też szacunki są takie, że jeszcze będą powracały te ataki. Więc 2 miesiące to już jest taki okres, kiedy można powiedzieć też, co się zmieniło, albo spróbować zrobić taką ocenę. Jak był pan 2 miesiące temu, rozmawiał pan z ludźmi na Ukrainie, a jak to wygląda teraz? Czy to jest tak, że te morale jakoś się zmieniają, że jest inne spojrzenie na to wszystko, co dzieje się wokół tych ludzi? Czy jest nadzieja cały czas na wygranie tej wojny? Gdyby pan mógł trochę takich swoich refleksji.
Tak, jeżeli chodzi o ostatnie 2 miesiące, mam wrażenie, że sytuacja na Donbasie mocno się skomplikowała. To o czymś się nie mówi zbyt głośno. Brakuje właśnie podstawowych rzeczy, nie tylko w sferze militarnej, ale też cywile, których została tak naprawdę w dużej mierze garstka. Brakuje im wody, brakuje im jedzenia. Jeżeli chodzi właśnie o kwestie postępów wojsk rosyjskich, to oczywiście bywają różne. W tym czasie udało się niemal w zupełności przejąć Siewierdoniec. W ciężkiej sytuacji jest Lisiczański i parę innych regionów. Więc te miejscowości, do których nie bez problemów, ale jednak wjeżdżaliśmy 2 miesiące temu, obecnie mam wrażenie, że sytuacja jest znacznie gorsza. Nie tyle wrażenie, co wręcz pewność. Jeżeli chodzi o sygnały od żołnierzy, mówi się o tym, że po prostu liczebność wojsk rosyjskich jest na tyle duża, że odpierać ataki jest po prostu ciężko, więc ten lipiec, mam wrażenie, będzie w tym momencie takim być może momentem zwrotnym. W każdym razie dużo się o tym mówi.
Tak, to prawda. Mówi się o tym, że lipiec będzie no, wyjątkowo takim trudnym momentem zwrotnym, tak jak pan powiedział, a to już nie jest chyba tajemnicą, że kolejny taki konwój, kolejny wyjazd jest szykowany, który odbędzie się za kilka tygodni. Proszę w takim razie może powiedzieć, zaapelować też do słuchaczy Radia Wnet, jakie są te największe potrzeby, jeżeli nie uda się zapakować tego do samochodów, którymi będzie jechał pan, to my także tutaj w Radiu Wnet przecież cały czas organizujemy zbiórki i wozimy te rzeczy. Trzeba, szczególnie, że z każdym tygodniem niestety jest także, nie chcę powiedzieć, że ta pomoc jest mniejsza, ale tak zawsze się dzieje w przypadku przedłużających się konfliktów, że każdy tydzień to przynosi pewne oswojenie, a tutaj jeszcze dodatkowo mamy aspekty gospodarcze, inflację, więc też pomagać jest ciężej, kiedy ciężej się żyje, tak jak na przykład w Polsce, ale trzeba o tym mówić, więc jakie są te największe potrzeby?
Dokładnie tak jak pani powiedziała, intensywność zbiórek, tego w jaki sposób przebiega właśnie crowdfunding, no jest trochę mniej intensywna, co oczywiste. Ludzie trochę przyswoili ten konflikt. On się gdzieś dzieje. W naszej świadomości Donbas jest daleko. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, one niezmiennie są te same. Chodzi o podstawowe rzeczy. Wiadomo, że z Polski nie będziemy wysyłać tam butelek z wodą. Natomiast właśnie dostęp do wody pitnej, podstawowe produkty żywieniowe, również dla dzieci, jako że jeżeli rodzice decydują się zostać, no to wraz z nimi i całe rodziny. Więc myślę, że nic szczególnego tutaj Państwu nie powiem na ten temat. Po prostu każdy tą swoją cegiełkę może w różnej formie dołożyć. Brakuje również benzyny, brakuje środków czystości, czyli tego, czego właściwie od samego początku. Po prostu jest tego coraz mniej.
A czy może Pan jeszcze zdradzić, czy już wiecie, gdzie chcecie dotrzeć z kolejną pomocą humanitarną?
I to jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie. O tyle, o ile właśnie ciężko bawić się w analizy, tak nie sposób przewidzieć, gdzie za 3 tygodnie, 4 tygodnie będzie wjechać. Ostatnim razem spodziewaliśmy się, że ponownie wjedziemy do Siewierdoniecka. W tym czasie zostały zbombardowane 2 mosty. Miasto zostało praktycznie odcięte od świata i to nam się po prostu nie udało. Mam nadzieję, że miejscowości, które zakładamy, że odwiedzimy, czyli chociażby Slawiańsk, Kramatorsk, Bachmut, one się ostaną w takim stanie, w jakim są teraz, czyli jednak wojska ukraińskie trzymają tę linię frontu relatywnie bliska, w każdym daleko, relatywnie na tyle, by móc przynajmniej tam wjechać i tym cywilom pomóc lub też ich wywieźć. Więc tak, założenia myślę będą się zmieniały wraz z czasem, z biegiem czasu.
Ale my na pewno będziemy słuchaczy Radia Wnet o przebiegu kolejnej podróży pana Jakuba informować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakub Stasiak, dziennikarz, publicysta, który wozi pomoc humanitarną na Ukrainę, a także relacjonuje wydarzenia z frontu, sytuację w poszczególnych miejscowościach. Ja jeszcze tylko odeślę państwa, którzy chcieliby więcej na temat tych podróży pomocy humanitarnej, poczytać, obejrzeć na profil na Instagram Czarne Owce Kuby. Warto tam zaglądać. A panu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.